Problemy w życiu twoim i moim to rzecz naturalna. Cytuję. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Czyli mówi innymi słowy, to normalka. Gdyby było inaczej, to powinienem się dziwić. A gdy te rzeczy są, to znaczy, że dzieją się rzeczy tak, jak winny się dziać. Bóg używa problemów, by nas między innymi do siebie przyciągnąć. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Pan Bóg używa trudnych chwil w moim i twoim życiu, żeby mnie i ciebie do siebie przyciągnąć. I myślę, że moje i twoje najsilniejsze doznania Bożej obecności, Bożej chwały mają miejsce w miejscach, gdy ja doszedłem do swojego końca, gdy mam złamane serce, gdy czuję się opuszczony, gdy nie mam już żadnego wyboru, gdy ból jest największy, wtedy zwracam się tak na serio do Boga. To w czasie cierpienia uczę się najbardziej szczerej, bezpośredniej modlitwy. Gdy cierpię, gdy pogrążony jestem w bólu, to nie mam już sił na układne i takie wyszlifowane, poukładane modlitwy. W ten czas naprawdę mówię o tym, co się dzieje w moim sercu i w moim wnętrzu. I gdy życie płynie spokojnie, to my możemy cytować słowa Jezusa, możemy mówić innym o Nim, ale jedynie w cierpieniu mogę powiedzieć, że Go znam. Że Go poznałem. W cierpieniu uczymy się o Bogu takich rzeczy, których nie nauczymy się w żadnej innej sytuacji. Pan Bóg pewnych rzeczy nie może mnie i ciebie nauczyć, gdyby nie użył do tego cierpienia. Bóg mógł zachować Józefa przed więzieniem. Mógł to zrobić? Mógł oszczędzić Dawidowi lwiej jamy. Mógł zaoszczędzić Jeremiaszowi wyschniętej, wypełnionej błotem studni. Mógł zaoszczędzić Pawłowi trzykrotnej katastrofy morskiej, wielokrotnego uwięzienia, ukamienowania, wielokrotnego biczowania. Mógł oszczędzić wrzucenia trzech Hebrajczyków do rozpalonego pieca, ale nie zrobił tego. Nie zrobił tego. On dolił, by te problemy zaistniały, i w rezultacie każda z tych osób, która przeszła przez tą sytuację, została przez tą sytuację jeszcze bliżej przyciągnięta do Boga. Problemy sprawiają, że patrzymy na Boga i polegamy na Nim zamiast na sobie. Dopóki sytuacja jest pod naszą kontrolą, no to my jesteśmy najważniejsi. To ten nasz dobrostan. Ale gdy problemy stają się naprawdę duże, to w ten czas przypominam sobie o tym, kto jest najważniejszy. Apostoł to potwierdza, Paweł mówi tak. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy, i słuchaj, nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Nigdy nie będę wiedział, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebuję, dopóki On nie jest wszystkim, co mam. Nigdy nie będę wiedział, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebuję, dopóki Bóg nie jest wszystkim, co mam. I dlatego doprowadza mnie i ciebie do sytuacji, że mam tylko Jego. W ten czas odkrywam, że nie potrzebuję już niczego innego. Że mając Jego, mam wszystko. Niezależnie od sytuacji, w której jesteś, żaden z problemów, w którym jesteś, byłeś, nie mógł wydarzyć się bez Bożego przyzwolenia. Niezależnie od problemu, w którym jesteś, żaden z nich nie mógł się wydarzyć bez Jego przyzwolenia. Wszystko to, co przydarza się dziecku Boga, że tak powiem, jest przefiltrowane przez Boga Ojca, i On zamierza zrobić tą jedną rzecz z tym. Użyć to dla twojego i mojego dobra. Nawet gdy szatan i inni ludzie mają zupełnie inne zamiary, wpychając mnie, wprowadzając w taką sytuację. Z tego powodu, że Bóg jest suwerenny w swojej kontroli, tak zwane przypadki, jak my to nazywamy, są wydarzeniami w Jego planie wobec mojego życia. Każdy dzień mojego życia został już zapisany i opisany w Jego kalendarzu, zanim on się wydarzył i ja to przeżyłem. Wszystko, co ci się przytrafia, ma duchowe znaczenie. Wszystko. Rzymian 8, 28, 29 to będzie tekst, który będzie osią naszych rozważań. Cytuję. Ten tekst wyjaśnia, dlaczego wszystko ma duchowe znaczenie. A wiemy, Rzymian 8, 28, 29. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I trochę czasu spędzimy, żeby wejść jakby w przesłanie tego tekstu. Jest to tekst, który jest bardzo często niewłaściwie interpretowany i odczytywany przez tych, którzy go czytają. Ten tekst nie mówi, że Bóg sprawia, że wszystko dzieje się w taki sposób, jak ja chcę, żeby się działo. Ten tekst tego nie mówi. Jeżeli myślałeś, że ten tekst to mówi, to on tego nie mówi. On również nie mówi, że Bóg sprawia, że wszystko ma swoje szczęśliwe zakończenie tutaj na ziemi. Ten tekst tego nie mówi. Na ziemi jest bardzo wiele nieszczęśliwych zakończeń. Żyjemy w upadłym świecie. To tylko w niebie wszystko dzieje się w sposób doskonały, tak jak Bóg zamierzył. Dlatego się modlimy. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale tylko tam rzeczy się dzieją w sposób doskonały, tak jak Bóg chce. Przypatrzymy się Rzymian 8, 28, 29. Analizujemy te słowa. A wiemy. Zaczyna się od stwierdzenia, a wiemy. Czyli moja nadzieja, twoja nadzieja w trudnych okolicznościach, czasach nie opiera się na pozytywnym myśleniu. Nie opiera się na pozytywnym wyznawaniu i tworzeniem przez moje wyznanie rzeczywistości, jak część ludzi sobie wkręca. To moja nadzieja nie opiera się na naturalnym optymizmie, że ja wszystko widzę na różowo. Ale moja nadzieja oparta jest na tej prawdzie, że Bóg sprawuje kontrolę nad całym wszechświatem i ten Bóg mnie kocha. I to jest moją nadzieją. Kolejne słowo. A wiemy, że Bóg. To znaczy, że jest naczelny architekt. Ktoś, kto stoi za wszystkim. Moje i twoje życie nie jest rezultatem zbiegiem okoliczności, losu, szczęśliwych czy nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Jest plan mistrza, jest mistrz. Historia należy do Boga. Bóg pociąga za sznurki. My robimy błędy, Bóg ich nigdy nie robi. Bóg nie może zrobić błędów, jest Bogiem. A wiemy, że Bóg współdziała. Współdziała. Czyli nie czyni tego niezależnie, oddzielnie. Współdziała. Wydarzenia w twoim i moim życiu pracują razem, działają razem, współdziałają. Te zdarzenia w moim życiu nie są takimi wyizolowanymi zdarzeniami, ale są zależnymi częściami pewnego procesu, przez który przeprowadza mnie Bóg. Jakiego procesu? Jestem w wielkim procesie, który On steruje, bo On coraz bardziej chce moje życie uczynić podobnym do życia swojego Syna. I to jest proces. I jeżeli stajesz się dzieckiem Bożym, to jesteś w tym procesie. Aby upiec ciasto, musisz użyć mąki, soli, wody, jajek, sodu, cukru, oleju, temperatury. Gdyby te rzeczy były oddzielnie i próbowałbyś je jeść, To nie byłoby to zbyt fajne przeżycie, prawda? Ale upieczone razem stają się czymś bardzo smacznym. Jeżeli oddam Bogu swoje złe, nieprzyjemne doświadczenia, przeżycia, On obiecuje, że połączy to ku dobremu, zrobi coś z tego bardzo dobrego. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim. Boży plan zawiera wszystko. Wszystko, co wydarza się w moim i Twoim życiu, również moje błędy, grzechy, zranienia, choroby, długi, cierpienia, śmierć tych, których kocham, wszystko. Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim. Bóg może uczynić dobro, wywieźć dobro z najgorszego zła. Tylko On to potrafi. Przykład? Zobacz, co zrobił na krzyżu. A wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim ku dobremu. Ku dobremu. To nie znaczy, że wszystko jest dobre w Twoim i moim życiu. Wiele z tego, co się dzieje w świecie, w którym żyjemy, jest złe, niedobre. Ale Bóg to specjalista od wywodzenia nawet dobra z tego, co jest złe. Ze złych sytuacji, złych rzeczy. W genealogii Jezusa są wymienione 4 kobiety. Tamar, Rahab, Rut, Betrzeba. Tamar użyła podstępu, ażeby zajść w ciążę ze swoim teściem. No to niezbyt chwalebne. Rut nie była Żydówką i złamała prawo, poślubiając Hebrajczyka. Betrzeba cudzołożyła z Dawidem, co doprowadziło do tego m.in., że jej mąż został zamordowany. Rahab była prostytutką. Te kobiety, żadna z nich, te z rodowodu Jezusa, nie miały za dobrej reputacji. Ale Bóg w swej suwerenności, mądrości wywiódł dobro ze zła i te kobiety znalazły się w rodowodzie Jezusa. Taki jest Bóg. Boży cel jest większy niż nasze problemy, niż nasz ból, nawet niż nasz grzech. Z tymi, którzy, a wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu, we wszystkim ku dobremu, z kim? Nie ze wszystkimi. Nie ze wszystkimi. Z tymi, którzy Boga miłują. To jest obietnica dla wąskiej grupy ludzi. Dla Bożych dzieci. To nie jest obietnica dla wszystkich. Wszystkie rzeczy działają dla złego, ku złemu w życiu tych, którzy są w opozycji, buncie wobec Boga i naciskają na to, żeby chodzić swoimi drogami. To wszystko w życiu takiego człowieka zaczyna działać ku złemu. Dalej tekst mówi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył. Przeznaczył, powołał. Do czego? Abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. Wszystko, co Bóg dopuszcza i zezwala, by stało się w moim i Twoim życiu, jest podporządkowane temu celowi. To jest nadrzędny cel. On chce wybudować we mnie charakter podobny do charakteru Jezusa. I dlatego są odcinki specjalne w moim i Twoim życiu. Jesteśmy jak klejnot, który, żeby był kształtowany, musi być użyty młot i dłuto przeciwności. Jeżeli młotek jubilerski nie jest wystarczający do kształtowania mojego i Twojego charakteru na podobieństwo Jezusa, aby odciąć nasze kanciaste krawędzie, to, co we mnie i w Tobie nie przypomina Jezusa, to Bóg użyje większego młota. Nie jubilerskiego, ale użyje takiego młota, którego się trzyma w dwóch rękach. A jeżeli to jesteś tak twardy, jestem tak twardy, to użyję młota pneumatycznego. Żeby odbić w moim i Twoim życiu to wszystko, co nie przypomina Jego Syna. Użyję czegokolwiek. I każdy problem jest szansą budowania, kształtowania naszego charakteru. Im trudniejsza sytuacja, tym większa możliwość rozwinięcia duchowych muskułów i kręgosłupu moralnego. Paweł mówi, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość, doświadczenie. To, co dzieje się na zewnątrz mojego życia, nie jest tak ważne, jak to, co dzieje się wewnątrz mojego życia i z moim charakterem. Wiesz dlaczego? Bo to, co dzieje się na zewnątrz mojego życia, jest chwilowe, czasowe, ograniczone. To przeminie. A to, co się dzieje z moim charakterem, jest wieczne. I dlatego on jest głównie tym zainteresowany. Okoliczności, w jakich żyję, przeminą, ale mój charakter będzie na zawsze. Na wieki. I dlatego dla Boga to jest nadrzędne. Biblia często porównuje próby doświadczenia do procesu czyszczenia, wytapiania metalu. Apostoł Piotr mówi tak: ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Wytapiacz srebra wytapia w swoim piecu srebro i został zapytany, skąd pan wie, że srebro już jest czyste, czyli pozbawione domieszek. Skąd już pan to wie? Odpowiedź była krótka: gdy widzę w nim swoje odbicie. Gdy zostałeś oczyszczony przez doświadczenia, gdy Pan Bóg przeprowadził ciebie przez odcinek specjalny, to wiesz, co mogą dostrzec ludzie w twoim życiu? Życie, obecność, słowa, reakcje Jego Syna, Jezusa. Jego zapach. Bóg, chcąc uczynić z siebie osobę podobną do Jezusa, będzie musiał przeprowadzić mnie i ciebie przez te okoliczności podobne, przez jakie przeszedł Jego Syn. Nie ma tutaj drogi na skróty. A co to oznacza? Samotność, pokusy, stres, krytyka, odrzucenie, wiele innych problemów. Dlaczego masz wierzyć, że to jest prawdą, że to się wydarzy, że to się będzie działo w tym procesie? Biblia mówi o Jezusie. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, osiągnął pełnię doskonałości. Przez to, co wycierpiał. A dlaczego Pan Bóg miałby oszczędzić tobie i mi czegoś, czego nie oszczędził swojemu Synowi? Masz jakiś powód, dla którego miałby tego nie zrobić? Dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Apostoł Paweł mówi w jednym ze swoich listów, że nie jest handlarzem Słowa Bożego. W Kościele chrześcijańskim jest coraz więcej handlarzy Słowa Bożego. A kim jest handlarz? Handlarz to jest ktoś taki, który proponuje ci towar atrakcyjny dla ciebie. Chcesz go mieć, chcesz go kupić. I apostoł mówi: nie, nie, panowie, ja nie jestem handlarzem. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby oferować coś, co wy chcecie kupić, co wam się będzie lekko słuchać, co będzie łechtało wasze uszy. Często, coraz częściej, kościoły zaczynają przypominać galerie handlowe. Mnóstwo, tam wszystko się jest zrobione dla klienta. I coraz więcej ludzi, chrześcijan, poszukuje tego w kościele. Chcą mieć dostęp do bardzo wielu rzeczy, wspaniałych rzeczy. No i są handlarze. Apostoł Paweł mówi: jakimś takim nie jestem. Bóg chce, żebym reagował na problemy w taki sposób, w jaki Jezus na nie reagował. To, że jestem w trudnych sytuacjach, to automatycznie nie sprawia pozytywnych rzeczy w moim życiu. To, że jestem w trudnych sytuacjach, gdy niewłaściwie na nie reaguję, może sprawić, że będę zgorzkniałym człowiekiem. Że będę człowiekiem w depresji. Że będę zamknięty w sobie. On oczekuje z mojej i twojej strony, gdy jestem w trudnych sytuacjach, żeby moja reakcja była podobna do reakcji Jezusa w tych sytuacjach, w których On był. Czyli problemy automatycznie nie doprowadzają nas do rezultatów, jakich pragnie dla nas Bóg. muszę w tej sytuacji zacząć reagować tak, jak reaguje Jezus. I w ten czas jest pozytywna zmiana. Co jest ważne, żeby pamiętać w tych trudnych chwilach? Boży zamiar jest zawsze dobry. Ja tego mogę nie rozumieć, tego mogę nie widzieć, ale jednego mogę być pewny, o jednym mogę być przekonany. On ma dobry zamiar w tym wszystkim. Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze i ma jak najlepsze zamiary, pomysły na mnie i na moje życie. Pan powiedział Jeremiaszowi: ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Józef rozumiał prawdę tych słów, gdy powiedział swoim braciszkom, którzy go sprzedali do niewoli: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Podobnie Hiskiasz: zbawienna dla mnie była gorycz, ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady. I gdy Pan Bóg mówi nie na twoją czy moją prośbę o uwolnienie, pamiętaj, że czyni to tylko z jednego powodu. Dla mojego i twojego dobra, abym mógł uczestniczyć w Jego świętości. Żebym był bardziej podobny do Jego Syna. Jest rzeczą zasadniczą, ażebym był skoncentrowany na Bożym planie, a nie na swoim bólu. Bardzo często, będąc w trudnych sytuacjach, się po prostu jakby koncentrujemy totalnie na swoim bólu, na swoim problemie. A mam być skoncentrowany nie na sobie, nie na swoim cierpieniu, nie na swoim bólu, ale zupełnie na czymś innym, na Bożym planie. Jak sobie Jezus poradził z największym bólem, z największą trudnością? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Mamy taki audiobook, Bezpieczna kryjówka, napisany przez Corrie ten Boom. I ona między innymi powiedziała bardzo ciekawą myśl w tym temacie. O mocy płynącej z uwagi skupionej na właściwym miejscu. Cytuję: jeżeli patrzysz na świat, będziesz zniechęcony. Jeżeli patrzysz w siebie, wpadniesz w depresję. Ale jeżeli patrzysz na Chrystusa, będziesz odpoczywał. Jeżeli patrzysz na świat, będziesz zniechęcony. Jeżeli patrzysz na siebie w tych trudnych sytuacjach, wpadniesz w depresję. Ale jeżeli w tych trudnych sytuacjach będziesz patrzył na Chrystusa, będziesz odpoczywał. To, na czym jesteś skupiony, determinuje twoje i moje uczucia. Tajemnicą wytrwałości jest to, byś pamiętał, bym pamiętał, że ból jest czymś, co przemija. Ale nagroda jest wieczna. Mojżesz wytrwał w życiu pełnym problemów, cytuję, gdyż skierował bowiem oczy na zapłatę. Na zapłatę. Paweł pokonywał przeszkody w ten sam sposób. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobacz, na co była nakierowana uwaga tego apostoła w trudnych momentach. Nie ulegaj krótkowzrocznemu myśleniu. Bądź skoncentrowany na końcowym rezultacie, do jakiego dąży Ojciec. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jak reagować? Jak się zachowywać w takich sytuacjach? Ciesz się i dziękuj. Biblia mówi nam, abyśmy za wszystko dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czy to jest możliwe? Wiecie, jak naprawdę w oryginale brzmią te słowa? We wszystkim dziękujcie. Nie za wszystko dziękujcie, ale we wszystkim dziękujcie. Bóg nie oczekuje, że będziesz dziękował za zło, za grzech, za cierpienie lub za bolesne konsekwencje tych złych rzeczy. Ale Bóg chce, żebyś robił jedną rzecz. Żebyś dziękował Mu za to, że użyje tego problemu do wypełnienia swojego celu w moim i twoim życiu. Dlatego we wszystkim mogę dziękować. Pismo mówi, znamy ten tekst, zawsze się radujcie. Czyli w każdej chwili się radujcie. Tu nie chodzi o radość z bólu. Radość z bólu to masochizm. Biblia do tego nigdy nie zachęca. Mam się radować w Panu. To znaczy, niezależnie od tego, co się dzieje, mogę się radować z Bożej troski, z Bożej miłości, z Bożej obecności, z Bożej wierności. Przykład? Pamiętacie Pawła i Sylasa? Siedzą pobici, pokrwawieni, przymocowani do jakiejś ścian kajdanami, skuci. I nie myślę, że zaraz zaczęli śpiewać. Jest napisane, że o północy, gdy ich myślenie zostało przekierowane na Najwyższego, to zaczęli śpiewać. Po ludzku nie mieli żadnego powodu, żeby to robić. A jednak to zrobili. I przyszła Boża chwała. Przyszło Boże działanie. W sposób, jakiego przedtem nie doświadczyli. Radujcie się i weselcie, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Mogę się radować ze świadomości, że mój Jezus jest ze mną w tej sytuacji, idzie razem ze mną. Po prostu On jest. Bóg szedł w moje i twoje cierpienie w osobie Jezusa. Jego Duch jest w nas. I ten Bóg nigdy nie pozwoli i nigdy nie dopuści do sytuacji, żebyś był w niej sam. Nigdy tego nie zrobił, nigdy tego nie robi i nigdy tego już nie zrobi. Już. Niepotrzebne słowo już. Nigdy tego nie zrobił. Bóg nigdy nie zostawia nas sobie samym. Nigdy. Nie poddawaj się. Bądź cierpliwy, wytrwały. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Kształtowanie charakteru to bardzo długi proces. I gdy próbujemy uniknąć lub uciec od trudnych sytuacji w naszym życiu, gdy skracamy ten proces, gdy próbujemy pójść na skróty, jaki jest rezultat? Zwalniamy proces naszego wzrostu i kończymy zwykle w jeszcze większym bólu, bezsensownym bólu. Taki jest efekt twoich i moich skrótów w tych trudnych sytuacjach. Gdy uświadamiamy sobie wieczne konsekwencje rozwoju mojego charakteru, będę rzadziej modlił się słowami pomóż mi się czuć lepiej, a będę częściej mówił użyj tego, tej sytuacji, ażeby uczynić mnie bardziej podobny do Ciebie. To świadczy o dojrzałości Twojej i mojej. Wiem, że wzrosłem w dojrzałości, gdy zaczynam widzieć rękę Boga w trudnych sytuacjach, jakie się znajduje w moim życiu. Gdy widzę w tym rękę Boga, gdy potrafię w tym zobaczyć rękę Boga, w tych pozornie bezsensownych okolicznościach mojego życia, gdy zaczynam widzieć Jego rękę, rękę Wszechmocnego, to świadczy o mojej, Twojej dojrzałości. I gdy zaczynasz się zmagać z problemami, nie pytaj dlaczego ja, ale zapytaj, czego chcesz mnie nauczyć? Czego chcesz mnie nauczyć? Ufaj Bogu i trwaj w czynieniu tego, co dobre. Ostatni tekst. Albowiem wytrwałości wam potrzeba. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Nie poddawaj się. Wzrastaj. Niech Bóg ciebie błogosławi. Amen.